Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko, a dzisiaj gośćmi dnia Radia Nadzieja są Anita Godlewska i Dariusz Śmiechowski z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Od początku tego roku weszły w życie wszystkie przepisy programu Reformy Nowoczesne Więziennictwo. Zapytam więc na początek, czy te przepisy faktycznie wpłynęły na to, że dzisiaj mamy nowoczesne więziennictwo w Polsce?
Myślę, że z całą pewnością tak można powiedzieć. Te przepisy to jest pewne nowum, one zaczynają działać, powodują pewne zmiany takie też w świadomości funkcjonariuszy osadzonych, od chociażby opłata za posiadanie sprzętu zasilonego energią elektryczną. Wchodziła ta opłata, gdy ona wchodziła, mieliśmy taką pewną obawę, że może zrodzić jakieś niepokoje, natomiast ta opłata w wysokości 15 zł od każdego osadzonego, który przebywa w celi, w której taki sprzęt się znajduje, to może być telewizor, to może być czajnik, więc te opłaty weszły, są naliczane i to działa, osadzeni się nie buntują, a korzyść z tego taka materialna jest naprawdę duża, bo jeżeli chodzi o zakład karny w Czerwonym Borze, no to jest miesięcznie kilka tysięcy złotych.
Właśnie, bo tutaj może część naszych słuchaczy nie wie, ale została wprowadzona opłata za dodatkowe zużycie prądu, czyli już nie ma tak jak to było wcześniej, że telewizor, radio grało za darmo, tylko dzisiaj już jak osadzony chce oglądać telewizję, to musi za nią zapłacić.
Tak, po uzyskaniu zgody od dyrektora na posiadanie w celi jakiegoś dodatkowego sprzętu, czajnika, telewizora, nie wiem, DVD, taką opłatę ponoszą wszyscy, prawda? Czyli jakby wszyscy, którzy w tym momencie w jakimś sensie z tego korzystają. Kolejną taką zmianą to był dostęp do usług medycznych. Wcześniej było tak, że osadzeni byli troszeczkę traktowani na takich zasadach priorytetowych, czyli w momencie, kiedy osadzony przyjeżdżał do szpitala, trafiał do szpitala, on był w pierwszej kolejności przyjmowany. W tej chwili jakby są w tym systemie kolejkowym i korzystają tak jak każda osoba z wolności z usług medycznych.
I tutaj wiceminister sprawiedliwości i jak i minister sprawiedliwości mówili, że no koniec kolonii tak naprawdę dla osadzonych, że to ma być kara, że więźniowie mają wiedzieć, w jakie miejsce trafiają.
No tak, z całą pewnością trzeba dodać, że już samo pozbawienie wolności jest dotkliwą karą. No to jakby wynika z takiego psychicznego funkcjonowania człowieka, ale dodatkowo to, co gdzieś w społecznym odbiorze mogło być traktowane jako pewne przywileje, które osadzeni posiadają, no i de facto mogło tak być, to ten czas już się po prostu skończył.
Tak, bo wcześniej to te warunki w niektórych więzieniach naprawdę były takie, że opłacało się nawet tam trafić za jakieś drobne przestępstwo. Jak ktoś nie miał co jeść, nie miał gdzie mieszkać, trafił do więzienia, no, miał posiłki, miał z kim porozmawiać.
No tak, Tak, zgadza się. Są tacy osadzeni, wielokrotnie recydywiści, którzy no tak funkcjonują. To niestety już bardzo trudno jest w jakiś sposób zmienić ich model życia, a rzeczywiście tak jest.
Opłaty to jedno, ale jedną z takich też zmian jest rozszerzenie programu Praca dla Więźniów. I na czym ten program polega i na czym polega jego rozszerzenie?
Program Praca dla Więźniów jest realizowany przez Służbę Więzienną od 2016 roku. Polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających karę poprzez ich aktywizację zawodową. Praca w trakcie odbywania kary jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Mówią o tym już przepisy nasze o ustawy o służbie więziennej i kodeks karny wykonawczy. Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne. Ten program Praca dla Więźniów ma takie trzy filary. Pierwszym filarem są hale produkcyjne, które powstają na terenie jednostek penitencjarnych. Jest też rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, a także ulgi dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających więźniów. W 2018 roku w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze powstała hala produkcyjna. Była to pierwsza hala tego typu w Polsce północno-wschodniej. Zatrudnionych tam w tym momencie jest około 100 skazanych, pracują przy produkcji mebli. Celem takich inwestycji jest nie tylko resocjalizacja, ale także zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo na utrzymanie więźniów. Zarobkowanie skazanych powoduje, że są oni w stanie regulować chociaż po części swoje zobowiązania, alimenty na przykład, tak, mogą spłacać grzywny. Innymi korzyściami płynącymi z zatrudnienia jest też możliwość bezpłatnego przyuczenia się do zawodu, przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych. Wykonywanie konkretnych czynności uczy ich systematyczności, wywiązywania się z przydzielonych im obowiązków. Skazani, którzy wychodzą codziennie do pracy, mają też takie poczucie obowiązku, że tak, muszę wstać, muszę wyjść, muszę iść tak do pracy. Mają też zagospodarowany czas, no to na pewno ten czas, który mają w trakcie pobytu w zakładzie karnym, niezagospodarowany, wiadomo, wpływa no, negatywnie. Mają dużo czasu, że tak powiem, na myślenie i na, że tak powiem, robienie jakichś tam głupot, prawda? Więc w stosunku do skazanych zagospodarowanie czasu na pewno jest takim dobrym sposobem pracy, tak? Skazani nabierają poczucia przydatności, sprawczości, pożyteczności. No są też skazani tacy, którzy tak naprawdę nigdy nie pracowali, a w momencie, kiedy dostaną pracę i widzą, że umieją coś zrobić, umieją coś dać z siebie, to też mają takie po prostu poczucie, że okej, też jestem coś warty, też coś umiem, tak? Jestem doceniony przez innych. Od strony pracodawcy też wygląda to bardzo dobrze, ponieważ każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Innymi korzyściami może być też brak potrzeby zawierania indywidualnych umów na zatrudnienie osób pozbawionych wolności. Skazany, zatrudniony nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących prawa czasu pracy i bezpieczeństwa higieny. Nie trzeba odprowadzać składki na zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności. Pracodawca korzysta na przykład, jeśli jest na przykład, wynajmuje halę, tak? Korzysta tak naprawdę z ochrony obiektów produkcyjnych, tak? Także zlokalizowanych na terenach aresztów śledczych i zakładów karnych.
I każdy więzień, który jest zdolny do pracy, oczywiście może taką pracę, musi taką pracę podjąć, czy to jest dowolne?
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego, każdy skazany ma obowiązek pracy. Wiadomo, nie każdy jest zdolny. O tym, czy skazany będzie pracować, decyduje lekarz, ponieważ każdy skazany, który jest kierowany do zatrudnienia, musi najpierw przejść badania medycyny pracy.
A jak powiedzmy jest pracodawca, przedsiębiorca, który chce takich osadzonych zatrudnić, to wtedy zgłasza się do zakładu karnego i dalej już prace są podejmowane.
Tak, mamy odpowiednią komórkę do spraw zatrudnienia. Tam funkcjonariusze odpowiednio, że tak powiem, pokierują ewentualnego zainteresowanego.
Ja jeszcze może tylko dodam, przepraszam. Mhm. Jeżeli chodzi o tak jakby, gdybyśmy chcieli podsumować program Praca dla Więźniów i skuteczność tego programu, to biorąc pod uwagę 2016 rok jako taki punkt wyjścia, w tej chwili mamy już wybudowanych 50 hal, prawda? Początkowo sceptycy twierdzili, że to będą wyrzucone w błoto pieniądze, że na pewno osadzeni nie będą chcieli pracować. Także do 2023 roku planowano wybudowanie 40 hal, w tej chwili jest już 50 hal, 3 kolejne są w przygotowaniu. I też punktem wyjścia, jeżeli chodzi o powszechność zatrudnienia osadzonych, zdolnych do pracy, gdy przyjmiemy ten 2016 rok, to było na poziomie 30%. W tej chwili ta powszechność to jest około 70%, więc jakby jasno widać, że, no, że ten program no, daje efekty, bardzo wymierne efekty. Mało tego, powiem więcej, to jest samofinansujący się program, ponieważ osadzeni, którzy wykonują pracę, gdzieś w granicach 50% ich uposażeń, ich wynagrodzenia, jakby zasila fundusze, czy to Fundusz Sprawiedliwości, czy Fundusz Aktywizacji Zawodowej Osadzonych. I te pieniądze tak jakby finansują kolejne inwestycje w ramach tego programu.
Mhm. I jakie prace podejmują osadzeni w zakładzie karnym w Czerwonym Borze?
To są prace różnego rodzaju. Są prace odpłatne, porządkowe, tak, pomocnicze o charakterze administracyjno-gospodarczym, wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych. Są to też prace u kontrahentów pozawięziennych. Aktualnie mamy podpisanych 7 umów, gdzie zatrudnionych jest około 100 skazanych w systemie bezkonwojenta, czyli ci skazani codziennie wychodzą poza teren jednostki. Mogą też pracować odpłatnie na terenie hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie naszej jednostki. W tym momencie mamy zatrudnionych około 70 skazanych. Mhm.
To teraz przejdźmy do tematu dostępu do rozmów telefonicznych, bo to też była sprawa, która gdzieś tam się mocno przewijała w mediach. Pojawiały się informacje o niezadowoleniu rodzin chociażby osadzonych. Jak to wyglądało w zakładzie karnym w Czerwonym Borze? Czy jakieś takie negatywne opinie, negatywne oceny tych zmian się pojawiały? Jakieś bunty były?
Sprawa budziła wiele emocji, ponieważ kontakt z rodziną jest też bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na taką pozytywną, na pozytywny odbiór w oddziaływaniach readaptacyjnych wobec więźniów. Natomiast jak życie pokazało, ograniczenie rozmów nie spowodowało ograniczenia kontaktów z rodzinami, prawda? Czyli ten element, który najbardziej był podnoszony przez osadzonych. Do żadnych buntów nie doszło, chociaż służba więzienna był taki moment, że była w podniesionej gotowości. Natomiast do żadnych buntów nie doszło. Ja może podam przykład. Wcześniej było tak, że osadzony codziennie mógł wykonać jeden telefon do dowolnej osoby. Poza tym jeszcze telefony do przedstawicieli prawnych, do adwokatów były poza limitem. Więc było to potężnym obciążeniem dla funkcjonariuszy, którzy no codziennie musieli tych osadzonych wypuścić z celi i był to naprawdę duży problem. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że osadzony ma prawo do jednego telefonu w tygodniu, ale jeżeli jest sytuacja życiowa, rodzinna, jakaś inna prawna, która no, sprawia, że jest konieczność wykonania dodatkowego telefonu, dyrektor może udzielić takiej zgody. No i jak życie pokazało, dobrze to funkcjonuje. Nie ma protestów, nie ma jakichś skarg z tego tytułu. Dodam tylko, że osadzeni też mają możliwość kontaktowania się z rodziną, gdy rodzina nie odwiedza, na przykład poprzez komunikator Skype, więc to nowoczesne więziennictwo to też korzystanie ze zdobyczy takich technicznych, cywilizacyjnych naszych czasów, prawda? To też wkracza za więzienny mur.
No właśnie, to też jest ciekawa sprawa, bo jest możliwość zdalnej obecności w sądzie.
Tak, to też, to jakby te, akurat ten temat, który pan poruszył, to wyszedł w pandemii, prawda? Tutaj było tak, że wchodzenie na teren jednostki osób rodziło takie niebezpieczeństwo przenoszenia wirusa COVID-19, no ale wykorzystano właśnie telekonferencję jako taką formę posiedzeń sądu z udziałem osadzonych. To się doskonale sprawdziło. Obniżyło koszty przede wszystkim. Osadzony nie musi być dowożony w asyście konwojentów, tylko na terenie zakładu może brać udział w posiedzeniu sądu. To naprawdę była dobra nowość.
Wrócę jeszcze do tego ograniczenia połączeń telefonicznych. Wspomniał pan o tym, że jednostka była w stanie podwyższonej gotowości. Dlaczego?
No tak, dochodziły nas sygnały, że to niezadowolenie może się przerodzić w jakąś formę buntu, prawda? No a przy tym staramy się nie dopuszczać do pożarów, niż je potem gasić. I jakby no jest to jak taka cecha służby więziennej, że bierzemy w tych naszych działaniach pod uwagę wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić.
Czyli mówiło się o tym w mediach sporo, ale jednak akurat w tym przypadku żadnych buntów.
Nie było żadnych buntów ze strony więźniów, nie było też żadnych akcji protestacyjnych ze strony rodzin, co myślę jest dobrym dowodem na to, że te wprowadzone ograniczenia jakby nie uderzają w wolności, prawda, takie obywatelskie, tylko jakby bardziej może organizują w sposób taki bardziej sprawny funkcjonowanie.
Już pan wspomniał o tym wcześniej, o tym, że jest już koniec z omijaniem kolejek do lekarzy specjalistów. Jak to wygląda wcześniej? Jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz?
Wcześniej wyglądało to tak, że osadzony, który zgłaszał jakąś dolegliwość, kierowany był do...
Poza kolejnością,
tak. Po prostu jakiś zabieg, nie wiem, dentysta, USG, czy jakaś inna forma diagnostyczna. Tak, osadzeni kierowani byli poza kolejnością. Natomiast w tej chwili wchodzą w ten system kolejkowy, no i w zależności od możliwości, jakie są czasowych, bo czasami jakby okres realizacji może wykraczać poza czas odbywania wyroku. Wiadomo, że jeżeli jest zagrożenie życia, czy jakichś takich poważnych komplikacji zdrowotnych, no to wtedy jest może inna procedura. Natomiast takie standardowe podejście do korzystania z usług medycznych jest jak dla każdego obywatela.
Tak, przede wszystkim, no wiadomo, wszyscy jesteśmy równi, tak? No nie powinno mieć, że tak powiem, wpływu to, że jestem w zakładzie karnym, tak? Takie bycie uprzywilejowanym. Więc no wydaje mi się, że to w ogóle nie ma takiego uzasadnienia, aby więźniowie poza kolejnością korzystali z jakichkolwiek, że tak powiem, usług medycznych, ponieważ no, co jest jeszcze ważne, trzeba wspomnieć, że w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji tych psychoaktywnych, osoby pozbawione wolności są obciążane kosztami leczenia, więc to dodatkowo tak jakby też odciąża system, ponieważ no skazany nie może być w takiej komfortowej sytuacji, tak, że po pierwsze sam pojedzie poza kolejkami i potem na koszt państwa musi po prostu być leczony.
To już tak na koniec. Dlaczego warto pracować w służbie więziennej?
No, jesteśmy trzecią formacją co do wielkości służb mundurowych w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. To jest tak naprawdę służba, tak? To jest służba dla drugiego człowieka, bo tak naprawdę naszą misją jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami groźnych przestępstw, zapewnienie ładu porządku w jednostkach penitencjarnych, a także resocjalizacja osób pozbawionych wolności. Praca w służbie więziennej jest to przede wszystkim stabilna praca, jest to bezpieczeństwo, atrakcyjność. Być może dla niektórych jest to jakiś sposób wyzwania, tak? Pensja, którą otrzymują funkcjonariusze na, że tak powiem, na dzień dobry. Netto dla osób poniżej 26 roku życia to jest około 3930 zł. Natomiast dla osób powyżej 26 roku życia 3748 zł. Wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę też nagrodę roczną, wszystkie nagrody uznaniowe, zapomogi, jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego. Funkcjonariusz może oczekiwać zwrotu kosztów dojazdu do służby, ma prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej. Także co chodzi o kwestie materialne, to, że tak powiem, na pewno jest to zachęcające.
A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracownika?
Wydaje mi się, że zdarzają się sytuacje, gdzie to bezpieczeństwo może być w jakiś sposób zagrożone, natomiast nie jest to sytuacja codzienna, ponieważ skazani wiedzą, w jakim miejscu się znajdują, tak? I tak naprawdę ich jakieś takie poczucie tego, że panują, tak, i dominują, może być poczuciem tylko i wyłącznie chwilowym, ponieważ no, zakład karny to jest taka instytucja totalna, tak, i że tak powiem, to osadzone ma się podporządkować, a nie funkcjonariusz.
Panie Dariuszu, dlaczego warto?
No warto. Ja tutaj podkreślę to, co już koleżanka powiedziała, stabilność, prawda? Czyli to jest naprawdę bardzo ważne w czasach takiej trochę zawieruchy, jaką mamy za sobą w czasach pandemii i tak dalej, gdzie słyszeliśmy, że ludzie tracili pracę. No my cały czas tę pracę mamy. To też jest taka pewna elastyczność służby, ponieważ jakby biorąc pod uwagę strukturę, ja tu już nie chcę słuchaczy zanudzać, są różne działy i jeżeli nie odnajdujemy się w dziale ochrony, możemy zmienić dział na penitencjarny, na kwater mistrzowski, na dział ewidencji. Jeżeli planujemy się przenieść gdzieś w Polskę, prawda, zmienić w ogóle miasto, w którym pełnimy służbę, służba też to umożliwia. Możemy rozpocząć służbę w innym miejscu, prawda? To też jest pewna zaleta i taka możliwość, którą służba oferuje.
Bo pewnie część naszych słuchaczy ma takie wyobrażenie o więzieniu, jak w serialu Prison Break.
Nie. Ten obraz, taki medialny obraz popkulturowy więzienia zupełnie nie przystaje do tego. Służba więzienna to jest bardzo dobrze naoliwiona machina, która bardzo sprawnie działa. A przede wszystkim to służba więzienna to jest zespół ludzi, prawda? To nie jest tak, że tam ktoś jest rzucany na głęboką wodę i ma sobie radzić na zasadzie prawa dżungli. Absolutnie. Jest członkiem zespołu. Każdemu przydzielane są zadania, biorąc pod uwagę jego predyspozycje. Te zadania oczywiście w trakcie jakby nabywania doświadczenia są coraz bardziej wymagające. Natomiast nikt nie wymaga cudów na początku, na pewno nie. Także bardzo zachęcamy do wstąpienia.
No i oczywiście prawa emerytalne, nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, tak? Czyli jeśli przychodzi 20-latek do służby, w wieku 45 lat może być już emerytem.
Taka tutaj obecność w naszym studiu jest obrazująca, bo mamy mężczyznę i kobietę, bo pewnie w większości się wydaje, że służba więzienna jest tylko dla mężczyzn, a tymczasem nic bardziej mylnego.
Nie, służba więzienna to są też kobiety. W służbie więziennej kobiet mamy niemało, tak jak na przykładzie naszej jednostki. Jest to dosyć pokaźna ilość. Kobiety, wydaje mi się, że równie dobrze realizują się w tym miejscu jak mężczyźni.
Gośćmi dnia Radia Nadzieja byli Anieta Godlewska i Dariusz Śmiechowski z Zakładu Karnego w Czerwonym Boże. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy. Nasz gość dnia.